Świadczę na moich chłopców. Ja się czasami zastanawiam, skąd to Michałek ma. Wiecie, gramy w jakieś gry. No i oczywiście ja muszę przegrać, nie? Znacie to jako rodzice, wiecie, nie? A Michałek, hurra, hurra, jestem najlepszy, jestem najlepszy. Ja się zastanawiam, skąd on ma takie rzeczy, bo tego nie wiem, skąd on mógł popatrzeć to, nie? Ale tak się cieszy z wygranej. Dawid zresztą podobnie, też już jest starszy. Ale po Dawidzie widzę na przykład, że kiedy doświadcza jakieś trudności i mu nie wychodzi, on natychmiast się poddaje. Natychmiast. I widzę, że ja muszę go tego uczyć, ja mu nie odpuszczam, nie pozwalam mu zrezygnować. I wiem, że on tego potrzebuje się nauczyć, że czasami trudniej jest żyć z porażką niż ze zwycięstwem, tak? Chociaż zwycięstwo też ma swoje zagrożenia, bo, że tak powiem, mówią, że może uderzyć do głowy. Ale wierzę, że to jest rzecz, która się w nas kształtuje, której my potrzebujemy się uczyć, kształtować ją w sobie, żeby z porażką, żeby porażka nie zdeterminowała naszego życia i nie ułożyła nam naszego życia. Wiecie, my tak bardzo lubimy, nie wiem, czy na przykład kobiety, ale na przykład ja lubię tego, taką postać jak Rocky, tą w filmie Rocky, kiedy można powiedzieć, że zwycięzca powstaje z popiołów, że już przegrywa, jest na deskach, jest pokonany, już jest po nim, już jest totalnie jakby poddany, zrezygnowany i przegrany, ale wstępuje w niego, jest ta wola zwycięstwa, wstępuje w niego nowy duch, wstaje z tych desek i wygrywa. I dlaczego takie historie cieszą się powodzeniem, że ludzie lubią takie historie? Myślę, że dlatego, że to dziś dotyka się naszego serca, że my też tak chcemy. Chcielibyśmy, żeby w naszym życiu wydarzyło się podobnie, nawet kiedy przegrywamy, kiedy jest już bardzo źle, ale że potrafimy powstać i zwyciężyć. Powstać i zwyciężyć. I wiecie, przy powieści o talentach jest ten zły sługa, który zakupuje ten swój talent. I można powiedzieć, że z jednej strony on boi się złodziei, tak? Boi się, dlaczego go zakupuje? Bo boi się tych, którzy mogliby mu zabrać ten jeden talent, czyli to by było około ponad milion złotych. Dużo pieniędzy? Dużo. Jest już co chować przed złodziejami? Jest. I on chce uniknąć tego zagrożenia, jacy stanowią złodzieje, chowa ten talent. Możemy nawet sobie wyobrazić sytuację, że tych dwóch pozostałych sług, którzy zostają nazwani dobrymi, którzy inwestują, że mogą wszystko stracić, tak? Źle zainwestowali, wszystko stracili i okazało się, że ten, który zachował ten talent, tylko ten ma cokolwiek. Nic nie stracił. Nic. Ale wiecie, myślę, że on, kiedy widział dwóch swoich kolegów, współsług, którzy inwestują i to przynosi zyski, dlaczego on nie chciał tego zrobić? Tego samego. I wydaje mi się, że jedną z głównych przyczyn, dla której on nie chciał tego zrobić, był strach przed porażką. To porażka go zatrzymała. A co, jeśli mi się nie uda? A co, jeśli stracę? Oni mają szczęście, ale ja może nie będę go mieć. To lepiej zachowam to, co mam i nie będę z tym nic robić, jak mam ryzykować. I myślę, że gdzieś w jego głowie był ten strach przed porażką, która sprawiła, że ten strach sprawił, że wolał w ogóle nie ryzykować i lepiej nic nie robić, jak cokolwiek zrobić. I wiecie co? Czytałem, właściwie słyszałem taki przykład. Pewien psycholog w latach 60. ukuł taką tezę, takie spostrzeżenie dokonał, które nazwał wyuczoną bezradnością. On prowadził taki eksperyment na psach. Dzisiaj pewnie ten eksperyment by nie przeszedł, bo on taki trochę nieetyczny jest. Ale ten eksperyment polegał na tym, że były trzy psy w trzech różnych klatkach i te psy były kopane prądem. To ten prąd ich nie zabijał, ale był na tyle dokuczliwy, tak, że sprawiał jakiś ból. I w pierwszej klatce pies, który w niej siedział i był kopany prądem, jeśli był, tam był guzik w tej klatce, jeśli on nosem czy łapą nacisnął ten guzik, prąd się zatrzymywał, przestawał kopać. W drugiej klatce był pies, który nie mógł nic zrobić, a ten prąd i tak go ciągle kopał. W trzeciej klatce natomiast był pies, którego prąd nie kopał. Po prostu był w klatce sobie piesek. I po tej jakimś czasie tego eksperymentu przeniesiono te wszystkie trzy psy do innych klatek, z których było wyjście. Gdyby pies odsunął klapę, ta klapa była przesuwalna, mógł wyskoczyć z tej klatki i w ten sposób uniknąć tego niebezpieczeństwa, tego kopania. I wiecie, co się okazało? Że ten pierwszy i trzeci pies szybko znajdowały wyjście. A ten, który był w tej klatce środkowej, czyli w tej, gdzie nie było wyjścia i ten prąd kopał, po prostu leżał i nic nie robił. Była klapa, która mogła ukrócić jego pewną niedogodność, ale on nic nie robił. I ten człowiek na tej podstawie, i oczywiście też w innych badaniach, wysnuł taką tezę, że bezradność jest kwestią wyuczenia się. Doświadczasz porażki ileś razy, to przynosi ci ból, taki ból, że stwierdzasz, że już nie będziesz cokolwiek nic robić, żeby to zmienić, bo nie chcesz dłużej znosić bólu porażki. Bo co jest związane z porażką? Porażki doświadcza ktoś, kto walczy, tak? Ten, kto nic nie robi, nie doświadcza porażki. Ten, kto coś próbuje, to w jaki sposób o coś walczy, ten doświadcza porażki na drodze do zdobycia czegoś. I wiecie, znam też takie inne przypadki. Słyszałem o tresurze słoni, że małe słonie, które są trzymane w niewoli, hoduje się czy tresuje się je w taki sposób, że tego słonia przywiązuje się do takiego mocnego pala i kiedy ten słoń próbuje odejść na pewną odległość, to wbijają się ciernie w niego, które są gdzieś w tej linie i on doświadcza bólu. I wtedy, kiedy ten słoń się już nauczy, że on nie powinien przechodzić pewnego obrębu, bo jeśli go będzie chciał przekroczyć, to to spowoduje ból, to potem wystarczy malutki palik i zwykły sznurek i duży słoń, ten mały słoń, kiedy urośnie z dużym słoniem, dla którego jedno pociągnięcie nogą i by wyrwał ten palik, ale ten słoń tego nie zrobi. Dlaczego? Bo ma zakodowane w sobie, że jeśli spróbuje przekroczyć pewną linię, to to przyniesie jemu ból. A jeszcze inną historię z tego jakby kręgu czytałem kiedyś, że pewnemu człowiekowi zrobiło się żal ptaków, które były uwiązane na linach do palika i chodziły w taki sposób w kółko. I on te wszystkie ptaki kupił, to były dzikie ptaki. Te ptaki zostały uwolnione, one dalej w kółko chodziły. Nic już ich nie trzymało, bo nie było tego, co je wiązało, one dalej w kółko chodziły. To zostało wyuczone. Nie dam rady. Próbowałam tyle razy i mi nie wyszło, dlatego już więcej nie będę podchodzić do tematu. Wiecie, i diabeł, nasz przeciwnik, wierzy, że on chce spowodować w naszym życiu takie doświadczenie, które nas zatrzyma w naszym rozwoju, bo my dalej po prostu nie pójdziemy. Staniemy się ludźmi pokonanymi. Że porażka nas pokona. Pokona nas porażka. I wiecie co? Kiedy patrzę w Biblii na takie dwie pary ludzi, króla Saula i króla Dawida, apostoła Judasza i apostoła Piotra, dwóch królów i dwóch apostołów, wszyscy doświadczyli porażki, ale to jak oni potraktowali tę porażkę, w jaki sposób odnieśli się do porażki w swoim życiu, zdeterminowało ich życie. Król Saul, wysoki facet, o którym czytamy, że przerastał całą głowę, cały lud, pozostały lud, był wielkim facetem, ale w swoich własnych oczach był mały, miał się za małego. A Bóg jednak go wybrał i chociaż on był taki strachliwy, bojaźliwy, chował się przed ludźmi, kiedy już było wiadomo, że go ludzie szukali, bo chcieli go ogłosić królem, a on się gdzieś tam chował, musieli go znaleźć i go wyciągnąć. Widzimy tego człowieka, kiedy on upada. Został wybrany na pierwszego króla w Izraelu, ale przez swoje nieposłuszeństwo, że był nieposłuszny Bogu do końca, koniec końców dlatego, że bał się ludzi i chciał bardziej się im przypodobać niż Bogu, jego życie się kończy w taki sposób, że Duch Święty od niego odstępuje, a przystępuje do niego zły duch i koniec końców ginie. A mamy króla Dawida w zestawieniu. Dawida, który po ludzku zrobił większe rzeczy, gorsze rzeczy niż Saul. Bo Saul nie zdradził swojej żony. Saul nikogo w takim sensie nie zabił. Nie dokonał zbrodni, nie spisku jakiegoś nie robił na życie ludzi. To Dawid wydaje się być na tym tle, że popełnił większe zbrodnie po ludzku. A jednak, słuchaj, zobaczmy, jak tych dwoje ludzi zareagowało na porażkę. Ten pierwszy, oboje mieli tak samo. Mieli takie samo namaszczenie na króla. Oboje mieli. I kiedy temu jednemu zdarzył się upadek, doświadczył porażki, co on zrobił? Nie przyszedł z tą porażką do Boga. Tylko oddalił się od Boga. Odsunął się od Niego. I zaczął popełniać coraz gorsze czyny. Koniec końców, kiedy czekała go bitwa, której on się strasznie bał i pytał się proroków, pytał się wyroczni Pana i nie miał odpowiedzi od Pana, to w końcu udał się co? Udał się do wróżki, żeby wróżka mu powiedziała, jaki będzie efekt tej bitwy. I chciał, żeby przywołać Samuela, czyli do zła dodawał kolejne zło, posuwał się coraz niestety dalej w źle. A zobaczmy na Dawida, który choć popełnił takie straszne rzeczy i doświadczył porażki w swoim życiu z Bogiem, to zobaczcie, co on zrobił. On przyszedł do Boga z tą porażką. Nie, że oddalił się od Boga z tą porażką, że nie śmiał przyjść z tą porażką do Boga. On przyszedł do Boga, Dawid. Przyszedł do Boga ze swoją porażką i wołał do Boga: Boże, stwórz we mnie serce czyste i ducha niezwyciężonego odnów we mnie. Ty stwórz we mnie serce czyste i ducha niezwyciężonego odnów we mnie. Jak w psalmie 51 takie jego słowa są zapisane. Jego życie widzimy, jak się skończyło Dawida, chociaż był człowiekiem, który doświadczył, jeśli chodzi na przykład o życie rodzinne, wielu porażek. Można powiedzieć, że wręcz jego życie rodzinne to jakaś wielka porażka. Żeby syn chciał nastawać na życie ojca? Żeby brat zgwałcił własną siostrę? Takie było jego życie rodzinne. Miał żonę jedną, którą zdobył podstępem, dziecko mu umarło jedno, a w ogóle żon miał wiele. Można powiedzieć, jego życie rodzinne Dawida było jakąś wielką porażką. A jednak, dlatego że potrafi przyjść do Boga, jego życie ostatecznie okazało się zwycięstwem. A zwróćmy uwagę na przykład na Judasza i na Piotra. Dwóch apostołów, którzy byli tak samo blisko Jezusa, którzy tak samo doświadczali niezwykłych rzeczy w swoim życiu. Czasami o Judaszu myślimy, że to zły człowiek, ale zobaczcie, czy przez Judasza nie działy się cuda? Jak przez innych apostołów, on też uzdrawiał, też wypędzał demony i czynił inne rzeczy. On też to robił. To nie był dla mnie, Judasz nie był koniecznie złym człowiekiem, a bardziej tragiczną postacią. Ale kiedy zdradził Jezusa, kiedy go wydał, to czytamy o nim, że żałował tego, co zrobił. Kiedy dowiedział się, że Jezus został skazany, bardzo żałował tego, co zrobił. I zwrócił te 30 swoich srebrników, te kilkanaście tysięcy złotych, które wziął za Jezusa. On nie chciał tych pieniędzy. I wiecie, co, wiecie, jak skończył Judasz? Poszedł się powiesić. Czy dla Judasza nie było przebaczenia? Czy gdyby przyszedł do Jezusa, Jezus by mu nie wybaczył? Osobiście nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że gdyby tylko przyszedł do Jezusa, spotkałby się z przebaczeniem. Podobnie jak Piotr, który 3 razy wyparł się Jezusa. Czym się różniło zachowanie Piotra specjalnie od zachowania Judasza czy innych apostołów? Bo wszyscy zostawili Jezusa, tak? Ale Judasz, zamiast przyjść do Jezusa, poszedł się powiesić, czyli do zła, zdrady, wydania, dodał kolejne zło, samobójstwo. Złamał kolejny sposób prawo Boże. A co zrobił Piotr? Piotr, kiedy spotkał Jezusa, to biegł do Niego. On biegł do Jezusa. Rzucił się z tej łodzi, nie czekał, aż przypłyną inni z łodzią do brzegu, on się rzucił z tej łodzi, płynął, żeby tylko stanąć przed Jezusem. Podobnie jak Dawid. Wiedział, że tylko Jezus może mu pomóc. Chociaż wcześniej czytamy o tym, że kiedy kur zapiał, bo trzy razy się już wyparł Jezusa, to Piotr się załamał. Załamał się. Jego życie z Bogiem stało się porażką. Zawiódł. Na całej linii. Na całej linii. Zostawił swojego przyjaciela w najważniejszej chwili, kiedy ten go najbardziej potrzebował. Co z ciebie za przyjaciel? I pewnie sobie dokonywał wielu wyrzutów względem siebie, skoro się załamał. Ale wiedział, co zrobić. Nie uciekał od Jezusa, tylko do Niego uciekał się. Dwie pary postaci, dwóch królów, dwóch apostołów. Wszyscy mieli to samo, tak samo doświadczali, mieli takie same namaszczenie, takie same wybranie Boże, ale jakże różnie skończyły się losy jednego i drugiego. A to zdecydowało o tym ich postawa, ich zachowanie, ich reakcja na porażkę, którą ponieśli w swoim życiu. Może być tak czasem w naszym życiu, że z nami może być podobnie. Że porażka może nas zamknąć, odsunąć od Boga w taki sposób, że nie chcemy już więcej do Niego przychodzić, że boimy się do Niego przychodzić czy cokolwiek innego. Ale co sprawia koniec końców, że zamiast zbliżyć się do Niego z naszą porażką, to my odsuwamy się, uciekamy, chcemy się schować przed Nim. Porażka potrafi pozbawić nas życia takiego, jakim Bóg dla nas ma. Życia obfitującego, życia spełnionego, życia zwieńczonego sukcesem, zwycięstwem. Jeśli my tej porażce ulegniemy. I tu chciałbym Danis, może teraz wyświetl to zdjęcie najpierw, Kuby. Widzicie, bo skończyło się nasze euro. I widzicie, dla mnie Kuba Błaszczykowski jest niezwykłą postacią. Jako człowiek, nie jako piłkarz, chociaż to oczywiście też jest wspaniałym piłkarzem. Ale jako człowiek, kto z was wie, że on jako 11-letni chłopak, jego ojciec na jego oczach zabił mu matkę nożem? Wiedzieliście o tym? Bo on jakiś czas temu, jest taki dziennikarz, Krzysztof Ziemiec, ja uważam, że bardzo fajny dziennikarz i ten dziennikarz też doświadczył bardzo trudnych rzeczy w swoim życiu i prowadził taki serial programów Niezłomni. I Kuba Błaszczykowski był jednym z tych gości zaproszonych przez niego. Po tym ferelnym karnym, którego on nie strzelił, Kuba powiedział coś takiego. Muszę to teraz wziąć na klatę. Nie chciałem się chować i dlatego w tej chwili stoję przed kamerą. W moim życiu zbyt dużo razy leżałem na ziemi, żeby nie wiedzieć, że najważniejszą rzeczą jest to, że trzeba dalej walczyć. I myślę, że to są bardzo fajne słowa. Bardzo fajne słowa. Mądre słowa. I może Polska przegrała, powiedzmy, ten ćwierćfinał i tak dalej, ale myślę, że Kuba jest wygrany. Jako człowiek ze swoim charakterem jest wygrany w swoim życiu. Z taką postawą. W moim życiu, choćbym nie wiem, ile razy, już wiele razy leżałem na ziemi, tak? Ale wiem, że najważniejszą rzeczą jest to, że trzeba dalej walczyć. Trzeba pewne rzeczy przepchnąć. Przepchnąć. Chcesz się poddać? Chcesz już zrezygnować? Myślisz, że to w ogóle nie ma sensu? Dalsze jakiekolwiek próbowanie? I tak nie dasz rady? Jesteś za słaby? To zbyt wiele dla ciebie? Jakkolwiek takie myśli mogą się pamiętać po głowie? Ale to trzeba przepchnąć. Zbyt wiele razy leżałem w moim życiu, żeby nie wiedzieć, że najważniejszą rzeczą jest walczyć. Wstać i dalej walczyć. Wszyscy będziemy doświadczać porażek, ale jak na nie zareagujemy? Czy z czasem porażka wykształci w nas mentalność przegranego człowieka, który będzie się zachowywać jak ten pies, który nauczył się, że i tak nie da rady i będzie pozwolił się kopać w życiu przez diabła czy cokolwiek innego i pozwoli się, żeby życie go kopało, będzie tylko leżeć taki bezradny? Czy będzie szukać zwycięstwa? Wszyscy my możemy doświadczyć mniej lub więcej z tych rzeczy. Czy kiedy patrzę na swoje życie, jakby wstecz, to zdaję sobie sprawę, czy odkrywam to, że przez długi okres czasu, 5 lat, a może więcej, ciągle zmagałem się z porażką. Bóg jeden wie, ile razy ja chciałem zrezygnować ze służby w ogóle. Uważając, że moja służba to jakaś porażka i w ogóle bezsens, całe moje życie i tak, że ci ludzie, czyli wy, żeście ze mną tyle wytrzymali, to chwała Bogu za to, ale ja powinienem już zrezygnować. Bóg jeden wie, ile razy chciałem zrezygnować i to trwało już jakieś 5 lat, może dłużej. Że co chwilę, co jakiś czas doświadczałem takich myśli, by zrezygnować. Po co ty się w ogóle jeszcze produkujesz? Przecież widzisz, jakie są tego marne efekty. Takie myśli mi chodziły po głowie. Ale wiecie, co wtedy robiłem? A jakby radzić sobie z porażką można na wiele sposobów. I myślę, że wiele sposobów oczywiście może być dobra. Ja uciekałem do lasu. Dobrze jest w momencie, kiedy doświadczymy jakieś porażki, znaleźć się w miejscu, które lubimy. Żeby się trochę tak psychicznie czy fizycznie odprężyć. I tam wylewałem moje serce przed Bogiem. Zawsze to robiłem. Wylewałem moje serce przed Bogiem. I kiedy to robiłem, to towarzyszyła mi jedna świadomość, że nie wolno mi zrezygnować. Czułem, że jeśli to zrobię, że jeśli zrezygnuję, jeśli podejmę taką decyzję, to sprzeniewierzę się Bogu. A ponieważ bałem się Boga, taką zdrową bojaźń Bożą miałem, więc nie decydowałem się na ten krok, tylko wracałem i szłem dalej do przodu. Jak mówię, ten taki czas, kiedy dzisiaj patrzę na moje życie, trwał ileś lat, że ciągle się z tym zmagałem. Dzisiaj się z tym nie zmagam, ale wiem, że ten czas był mi potrzebny, czy on mnie uczył w moim życiu tego, pewnej niezłomności, że ja się nie poddam. Dopóki chyba, że Jezus by powiedział, ale ponieważ On nie mówił, że mam z czegoś zrezygnować, więc ja nie zrezygnuję. I pewien sposób na porażkę, żeby ją pokonać w naszym życiu jest bardzo prosty. Przyjść do Jezusa. Z porażką przychodzić do Jezusa. Przejdź do Jezusa z naszą porażką, z naszym poczuciem porażki. To jest z jednej strony takie proste. Ale patrząc na przykład Saula czy Judasza, wiemy, że niekoniecznie to musi być zawsze takie proste w życiu ludzi. Z Jezusem nie możemy przegrać swojego życia. Po prostu. Z Jezusem nie możemy przegrać życia, ani jeśli doświadczymy porażki, to z Jezusem porażka jest lekcją. Wiecie, mówi się o Edisonie, chociaż słyszałem, że to podobno tak do końca nie było w rzeczywistości, że tylko jakaś anegdotka, ale chodzi o samą chociażby myśl, która jest w tej anegdotce. Może się z nią zetknęliście, może ja sam kiedyś o tym mówiłem. Edison szukał żarówki. Chciał wymyśleć żarówkę. Miał koncepcję, miał pomysł i wiedział, że to jest możliwe. I dokonywał kolejnych eksperymentów, eksperyment za eksperymentem i fiasko za fiaskiem. Podobno 1000 nieudanych prób. I ktoś się go zapytał, jakiś dziennikarzy, który wiedział, że on to robi, czy on widzi jakikolwiek sens dalej próbować. To może być jakaś mrzonka, jakaś iluzja, czego on poszukuje. Ale on odpowiedział tylko w taki sposób, ta jego w tej słynnej anegdocie. Choćbym dokonał 1000 razy nieudanych prób, to ten 1000 razy wiem, jak tego nie robić. I wynalazł żarówkę. W końcu wynalazł. Dzisiaj ktoś sobie wyobraża życie bez żarówki? My sobie nie wyobrażamy już życia. Jak to bez żarówki? Nie ma w domu światła. Świeczki, wrócić do świeczek. Przemienił życie, facet przemienił życie świata tylko dlatego, że się nigdy nie poddał. I być może jest tak, że my w naszym życiu 1000 razy upadniemy z jakimś grzechem, który cię nęka i ciągle przegrywasz. Albo z jakimś strachem w twoim życiu, którym 1000 razy upadłeś, uciekałeś przed nim, przed tym jakimś twoim Goliatem, którego widzisz i tchórzyłeś przed nim. i stwierdzasz, że już więcej tam nie idziesz, bo po co? Bo nie chcesz znowu uciekać. Ale pewnego dnia, jeśli się nie poddasz, zwyciężysz. Z Jezusem zwyciężysz. Bo Jezus czyni z nas zwycięzców, tak? Jezus kształtuje w nas mentalność zwycięzców. Wiecie, że Jezus powiedział, że w Nim jest nam dane zawsze odnieść zwycięstwo? Ale to nie oznacza, że zwycięstwo przychodzi z automatu. Jesteś wierzący, więc jesteś zwycięzcą. Możesz sobie leżeć bykiem i zwyciężysz. To nie tak. Jezus jest jak taki trener, taki mistrz, który będzie nas przez porażki też prowadzić do tego, abyśmy stali się niezłomni i nauczyli się walczyć. Bo ten, kto doświadcza porażki, znowu przypomnę tę myśl, oznacza, że ten człowiek walczy. Jeśli doświadczasz porażki, znaczy się, że walczysz. Że cały czas walczysz. Przegrywasz, ale walczysz dalej. I w Starym Testamencie jest taka historia, która bardzo mnie porusza. Drobny epizod w Biblii, kilka wierszy. Do starego Elizeusza przychodzi król Izraela, bo wiadomo już było, że Elizeusz zaraz umrze. I Elizeusz każe temu królowi wziąć kołczan ze strzałami i uderzyć nimi ziemię. I ten król uderzył 2 czy 3 razy i zaprzestał. Elizeusz się wtedy rozgniewał i powiedział, trzeba było zrobić to przynajmniej 5 albo 6 razy, wtedy byś wygrał całą wojnę, a tak wygrasz tylko kilka bitew. Ten król nie miał w sobie determinacji i woli zwycięstwa. Czasami jest tak w naszym życiu, że sił na walkę starczy nam do wygrania iluś bitew, a potem się poddajemy, rezygnujemy. Jakby presja czy opór jest zbyt wielka. Ale wiecie, jest taka ciekawa rzecz w Starym Testamencie, w jaki sposób Bóg prowadził lud, że czytamy o tym Księdze Sędziów w pierwszych rozdziałach, że Bóg nie wytępił od razu wszystkich ludzi przed Izraelem po to, żeby oni nauczyli się walczyć. Po pierwsze, żeby poznać, jakie jest ich serce, a po drugie, żeby nauczyli się walczyć, żeby nauczyć ich sztuki wojennej. I dlatego niejednokrotnie w naszym życiu Jezus w taki sposób nas prowadzi, że prowadzi nas przez porażki, aby nas nauczyć walczyć. Tak jak Kuba się tego nauczył. On mówi, że dlatego, że tyle razy leżałem na ziemi, wiem, jak ważne jest stać i walczyć dalej. I myślę, że to jest cenna lekcja, którą możemy przyjąć do naszego życia. Do naszego życia. Być może kiedy o tym mówię tutaj dzisiaj i kiedy wejrzysz w siebie, to odkryjesz w sobie coś z tej mentalności człowieka porażki, tej judaszowej czy saulowej mentalności, albo tego złego sługi z przypowieści o talentach, czy całego Izraela na pustyni, który nawet nie chciał wejść do ziemi obiecanej, bo już z góry stwierdził, że nie dadzą rady. Bo zbyt wielkie są wyzwania przed nimi, zbyt wielcy ludzie, zbyt wielkie mury i tak dalej. Nie zdobędą tej ziemi. Może w sobie też widzisz takie myślenie, czy jakieś zręby tego myślenia, że kiedy doświadczasz porażki, albo w jakiejś dziedzinie swojego życia doświadczyłeś porażek i one sprawiły to, że się zamknąłeś, że się wycofałeś i że się poddałeś. Nie walczysz już o coś, albo o kogoś, o jakąś sprawę. Nie wiem, może modliłeś się o uzdrowienie. Twoje albo kogoś. Innych ludzi. Nic się nie stało. No to przestałeś się modlić. Widocznie to nie mój dar. Bóg ci to powiedział? Jeśli Bóg ci tego nie powiedział, to po prostu się poddałeś, bo coś nie zaczęło od razu działać. Bo coś się nie od razu sprawdziło. I jesteśmy tacy mięscy, jak ten król, który uderzył parę razy i nic się nie dzieje, to zaprzestaje. Podczas gdy Bóg chce w nas zrodzić ducha niezłomnego. I jeśli widzisz w sobie dzisiaj, że jest w tobie trochę coś, może nie wszystko, ale coś z tej mentalności porażki, tych ludzi porażki, to dzisiaj jest dla ciebie moment, żebyś powiedział sobie dość. Stop. Tak jak jednym z psalmów psalmista w psalmie 42 mówi, czemu rozpaczasz duszo moja we mnie, ufaj Panu, gdyż jeszcze Go będziesz wysławiać. On jest zbawieniem mojego oblicza. I być może czasami my sami potrzebujemy do siebie powiedzieć: duszo moja, czemu zrezygnowałaś, czemu poddałaś się? Wstawaj i walcz. Wstawaj i walcz! Nie poddawaj się. Nigdy. Jeśli się poddawasz, to tylko Jezusowi. Jak Jemu się poddajemy, to stajemy się zwycięzcami, tak? Biblia mówi o tym, Księga Apokalipsy mówi o tym, Jezus zwraca się w kościołach i mówi tak, na koniec każdego listu do każdego z kościołów: a zwycięzcy dam. A zwycięzcy dam to. Zwycięzcy dam to. Te słowa Jezusa mówią o tym, że Kościół nie jest z automatu zwycięzcą. I nie wszyscy będą zwycięzcami. Tego trzeba chcieć. Tego trzeba chcieć. Naprawdę trzeba tego chcieć. I kiedy jesteśmy z Jezusem, kiedy jesteś z Jezusem, to wiesz i widzisz to w swoim życiu, że On kształtuje w tobie mentalność zwycięzcy. Nie przegranego, ale zwycięzcy. Kogoś, kto walczy i zwycięża. Że nie ma dla nas rzeczy, które nas powalą. A nawet jeśli powalą, to tak jak Paweł, jesteśmy gotowi powiedzieć: jesteśmy powaleni, powalani, ale nie pokonani. Bo ile razy ciebie powalą, ty wstaniesz i będziesz iść dalej. Jeśli doświadczysz porażki w jakiejkolwiek dziedzinie swojego życia, to cię może rozłożyć, chwilę poleżysz, ale wstaniesz i pójdziesz dalej. Nie będziesz leżeć i kwiczeć, albo powiesz: ja już nigdy dalej nie będę próbować. Ból nauczył mnie jednego, tak jak tej mrówki. Nie przekraczam tej granicy. Jeśli widzimy w swoim życiu to działanie Jezusa, które kształtuje w nas tą mentalność zwycięzcy, to odczuwamy wdzięczność dla Niego za to, że On to robi z nami. Bo to wymaga wielkiego ducha, wielkiego charakteru. Być zwycięzcą, który się nigdy nie poddaje. Tacy zwycięzcy nie rodzą się od tak. To wymaga przejść wiele może takich trudnych chwil jak Kuba. Że trzeba przyjąć na klatę wiele trudnych rzeczy, że zawaliłeś sprawę na całej linii być może, w niejednej kwestii w swoim życiu. Może w rodzinnej, może w relacjach, może w pracy, może w służbie, może w swoich pragnieniach, marzeniach, gdziekolwiek. Może zawaliliśmy i może czasami to sprawiło, że w jakimś obszarze naszego życia żeśmy się poddali i nawet się już tam nie zbliżamy. Odsunęliśmy się od miejsca naszej porażki, żeby nie doświadczyć znowu tego bólu. Jeśli tak jest, to być może dzisiaj do ciebie Jezus mówi, żebyś przyszedł do Niego z tym, tak jak Piotr i Dawid to zrobili. Że zamiast uciekać od Niego, ty uciekniesz się do Niego. I tak jak ten przegrany Piotr, Jezus nie powiedział: dobrze, jesteś do niczego. Tylko powiedział do Niego: kochasz mnie? Kochasz mnie. No to paś, owce moje. Jezus kazał mu robić to, czym on zawiódł. Bo w Niego wierzył. Wiedział, że zwycięży. I my w Nim też musimy zwyciężyć. Może w naszym życiu jeszcze wiele rzeczy nam nie wyjdzie. Też jako kościołowi, jako zborowi, że w wielu rzeczach może nam nie wyjść, że możemy coś zrobić, a to z tego będą efekty mizerne albo będzie porażka. Ale kiedyś pewien pastor jednego z większych zborów na świecie, który ma kilkaset tysięcy ludzi, powiedział o zborze i o tym, co oni robili w zborze tak. W naszym kościele więcej na rzeczy nam nie wyszło, jak wyszło. Ile podjęliśmy się działań, które okazały się fiaskiem. Więcej tych rzeczy było, które nam nie wyszło, jak wyszło. Ale nigdy nie zaprzestaliśmy dążyć do rozwoju. I dlatego w końcu zaczęli robić rzeczy, które wyszły. Ale gdyby zrezygnowali, jak im nie wyszło i ciągle nie wychodziło, to by nie było tego kościoła. Pamiętacie, nie tak dawno przytaczałem wam Michaela Jordana, który mówił o sobie, że w jego życiu strzelił 9 tysięcy rzutów nietrafionych. ileż meczy przegrał, ileż decydujących momentach meczu, gdzie od jego rzutu zależało zwycięstwo drużyny, on nie trafił. Nawet najlepsi potrafią karnego nie strzelić. Gdzie na przykład Messi mówi się, że najlepszy piłkarz świata, a w Copa America nie strzelił karnego i zrezygnował z gry w reprezentacji. Poddał się. Poddał się. Zbyt wielkie obciążenie na nim ludzie położyli. Jak on mógł nie strzelić karnego? To oczywiście nie ten jeden karny na tym zaważył, ale wiele innych rzeczy przy okazji. Ale widzicie, przychodzą takie momenty do naszego życia, że już po prostu nie wytrzymujemy, upadamy i mówimy już nie, już nie. Nie będę dalej próbować. I może wszyscy nawet z takimi momentami się już zmierzyliśmy lub dopiero się zmierzymy. Są mniejsze i większe porażki. Z mniejszymi może nam łatwiej sobie poradzić, ale przychodzą takie porażki ciężkie. Ale z Jezusem musi nam wyjść. Zobaczcie, że Jego krzyż po ludzku jest największą porażką. Młody, wspaniały nauczyciel, który ginie na krzyżu, poczytany w grono przestępców. A jednak Bóg obrócił tą porażkę w największe zwycięstwo, największy triumf historii. Dlatego z Jezusem nam zawsze musi się tylko udać. Jesteśmy wręcz skazani, jak ktoś powiedział, na sukces. Z Nim. Z Nim jesteśmy skazani na sukces. Kiedy przychodzimy do Niego, nawet w momencie, kiedy czujesz się, że totalnie zawaliłeś, co ty tu jeszcze w ogóle robisz? Jeśli tutaj cokolwiek robisz, to dlatego, że jest nadzieja dla ciebie. Jest nadzieja dla nas wszystkich. Jeśli się nie poddamy, nie zrezygnujemy i będziemy z Jezusem, będziemy coraz większymi zwycięzcami. A wierzę, że Kościół potrzebuje zwycięzców. Ludzi, którzy pozwolili Jemu ukształtować sobie niezłomny charakter. Charakter zwycięzców, mentalność zwycięzcy. Mentalność zwycięzcy. To wymaga czasu. To wymaga wielu potyczek i wielu też przegranych bitew, żeby nauczyć się walczyć dalej. Dlatego chcę, żebyśmy mogli się teraz modlić. Tak jak powiedziałem, wszyscy doświadczamy od młodości naszej porażek jakichś. I może warto się przyjrzeć sobie, jak my reagujemy na porażkę. Czy porażka determinuje nasze życie, czy zwycięstwo determinuje nasze życie? Co mamy przed oczyma? Jeśli porażka, dzisiaj jest moment, w którym możemy przyjść do Jezusa i pozwolić przemienić Mu nasze myślenie. Może jest czas wrócić do czegoś, od czego uciekliśmy właśnie z powodu porażki, by podjąć się dalej walki. Może jest czas, żeby powiedzieć swojej własnej duszy: wstawaj i walcz, wstawaj i walcz, wstawaj i walcz. Chociażbyś miała jeszcze 1000 razy przegrać. Ale warto walczyć dlatego, że ten, kto walczy, nigdy nie przegra z Jezusem. Tak? W koniec końców musimy odnieść zwycięstwo. Czy to w takich zwykłych dziedzinach życia, takich typowo ludzkich, czy w tych duchowych, koniec końców, związane z Królestwem Bożym. Jeśli my nigdy się nie poddamy, koniec końców, w tych okolicach musi się objawić jeszcze więcej Bożej chwały. Dlaczego w tych okolicach nie ma być Bożego przebudzenia? Dlaczego w tych okolicach nie mają powstawać inne kościoły, nawet po wioskach? Dlaczego mamy o sobie myśleć, że od lat jesteśmy ciągle małą grupą i co my możemy? 12 wystarczyło, żeby przemienić cały ówczesny świat. I dzisiaj też wystarczy. Dzisiaj też wystarczy. Ale Bóg szuka zwycięzców. Zwycięzcy dam. Zwycięzcy dam. Zwycięzcy dam. I kim jesteś dzisiaj? Wiecie, to jest oczywiście slogan. My w Chrystusie wszyscy jesteśmy zwycięzcami. Ale tak naprawdę kim jesteś dzisiaj? Sam sobie przed Bogiem udziel odpowiedzi. Czy ty jesteś zwycięzcą, dlatego że masz serce zwycięzcy, masz mentalność zwycięzcy? Czy może jednak nie jesteś zwycięzcą, tylko przegranym w swoim życiu, dlatego że pozwoliłeś, by porażka zdecydowała i zdeterminowała, jak będzie wyglądać twoje życie? Dzisiaj może być punkt zwrotny, być może dla kogoś z nas. Może nie, może dla większości z nas jest to taki moment w naszym życiu, gdzie mniej lub bardziej sobie radzimy z porażkami, ale On szuka w nas ducha, który chce zwyciężyć, który jest gotów walczyć, który jest gotów walczyć o swoją rodzinę, o swoje małżeństwo, o swoje dzieci, o to miasto, o swoje okolice, żeby to miasto doświadczyło Bożej przemiany, Bożego nawiedzenia, żeby te okolice doświadczyły Bożego nawiedzenia. I trzeba nam pewne rzeczy przepchnąć. Nie przyjdzie to łatwo. Będzie to kosztować wiele potu i wysiłku, treningu ze strony Jezusa, który będzie nas trenować i będzie nam się chciało już powiedzieć, ja już nie chcę, więc ja już nie dam rady. A wtedy trzeba sobie powiedzieć, Panie, dla wierzącego nie ma nic niemożliwego. Wszystko mogę w ten, który nie umacnia. Więc jak mogę sobie mówić, nie dam rady? Ja nie mówię tu o rzeczach takich, że na przykład ja nie będę skakać tak jak Małysz na skokach, bo to dla mnie jest absurd, tak? Bo sobie powiem, ja dam radę, tak? To nie o to chodzi tutaj, żeby robić jakieś rzeczy absurdalne, które są poza naszymi zdolnościami. Ale czasami są rzeczy, które są jak najbardziej dla nas, a których my się nie podejmujemy, bo z góry siebie skreślamy. Czego On nie chce w nas? On chce nas nauczyć tej mentalności zwycięzcy. Panie, dziękujemy Ci, że Ty do nas mówisz. Dzisiaj jest taki czas refleksji, żebyśmy mogli przyjrzeć się sobie, kim jesteśmy, co w nas jest, jakie tak naprawdę jest nasze myślenie, jaka jest nasza mentalność, co ją bardziej cechuje. Czy to jest mentalność zwycięzcy, czy kogoś, kto jest przegrany. Boże, Ty chcesz dotykać się naszego życia i tak jak kiedyś mnie kształtowałeś i wierzysz, że dalej kształtujesz. Kogoś, kto się nigdy nie poddaje. Nigdy. Nigdy. Bo jesteśmy w Tobie zwycięzcami. I to jest rzecz, której potrzebujemy się trzymać, chwycić i pozwolić jej przemieniać nasze życie. Przed każdym z nas są jeszcze niezwykłe wyzwania w naszym życiu. Dla każdego z nas masz niezwykłe rzeczy, abyśmy uczynili. Dla każdego z nas, dla tego Kościoła masz wspaniałe rzeczy do uczynienia. Ale nie staną się one bez ludzi, którzy nie mają w sobie mentalności zwycięzcy i są gotowi o to zawalczyć i wygrać. Wziąć udział w tym wyścigu z nastawieniem, żeby wygrać. Abyś, Panie, objawił się tu w potężny sposób, w swojej chwale. Dziękuję Ci, Boże, za każde doświadczenie, które może nas nauczyć. Porażka nie zawsze jest zła. Porażka często jest dla nas dobrym przedmiotem lekcji, która nam pokazuje, co robimy jeszcze nie tak. Co w nas jest nie tak, co jeszcze wymaga przemiany. I dlatego nam to nie wychodzi. Dlatego też, Panie, Ty wcale nie jesteś załamany, że pewne rzeczy nam nie wychodzą. Ale Ty nas prowadzisz jako cierpliwy trener i mistrz, który nas doprowadzi do zwycięstwa. Ty jesteś naszym gwarantem, że Ty jesteś mistrzem, który swoich uczniów uczyni podobnymi do Ciebie, zwycięzcami, ponieważ Ty jesteś zwycięzcą nad wszystkim i we wszystkim. Dlatego my w Tobie też będziemy zwyciężać we wszystkim. Zwyciężać o dobre życie w naszych małżeństwach i rodzinach. Zwyciężać, jeśli chodzi o powodzenie w nauce, w pracy, jeśli chodzi o służbę naszą i o rozwój Kościoła. Dziękuję Ci, Boże, za każdą lekcję, której do tej pory nas nauczyłeś, gdzie Ty dajesz nam takie nastawienie i kształtujesz nas ludzi, którzy potrafią pokonać porażkę, przyjąć ją na klatę, iść dalej do przodu, dalej walczyć, nigdy się nie poddawać. Ty widzisz serce każdego z nas i widzisz, czego nam najbardziej dzisiaj potrzeba. Ty widzisz, jeśli komuś z nas potrzeba Twojego dotknięcia, bo pokazujesz nam nasze myśli, których jest zaszczepiona, jest to ziarno przegranej, które sprawia, że się poddaliśmy, że nie chcemy bólu, że jest w nas ta wyuczona bezradność. W jaki sposób? Boże, jak można się nauczyć bezradności, tak można nauczyć się radzenia sobie z Tobą w każdej sytuacji. Nie ma takiej sytuacji bez wyjścia. Nie ma takiej sytuacji, z której nie możemy wyjść zwycięsko, z podniesioną głową, nawet przegrywając. Nie jedną bitwę, ale koniec końców wygrywając wojnę. Panie, kształtuj w nas królów, nie takich jak ten król Izraela, który tylko kilka razy był w stanie zwyciężyć, ale takich, którzy mają determinację w sobie i wolę zwycięstwa, żeby walczyć do końca, aż wygramy wszystko. Wygramy wszystko. Bo Ty dajesz nam takie pragnienia. Ty wkładasz takie rzeczy nam w nasze serca. Dziękuję Ci, że Ty leczysz, że Ty dotykasz się naszych serc i że Ty jesteś w stanie z naszą porażką, Ty nie jesteś nią załamany. Ty jesteś w stanie z niej wydobyć chwałę i zwycięstwo. Ale szukasz ludzi, którzy będą przychodzić do Ciebie ze swoją porażką. Nie uciekać od Ciebie, ale biec do Ciebie, lgnąć do Ciebie i wylewać swoje serce przed Tobą. Mamy wszystko, co jest nam potrzebne do zwycięstwa, do życia i pobożności. Obyśmy się tylko nauczyli tym posługiwać, żeby wygrywać nasze życie. Jesteś wielki i wspaniały. I ja dziękuję Ci, że w tym Kościele są wspaniali zwycięzcy, którzy będą odnosić i małe zwycięstwa, i wielkie zwycięstwa w swoim życiu, w życiu też tego naszego Kościoła. Że będziemy widzieć wiele wspaniałych zwycięstw. Doświadczymy być może wielu wojen, wielu bitew, trudnych i mniej trudnych. Ale z Tobą przejdziemy je wszystkie zwycięsko. Nawet jeśli nieraz upadniemy na pysk i nieraz będziemy poranieni i nasze ciało będzie pokryte niejedną blizną. Ale nie ma wielkiego zwycięzcy bez blizn, bez ran. Nie ma zwycięstw, które są okupione łatwizną. Wielkie zwycięstwa wiele kosztują też. Wiele krwi, wiele łez, wiele potu. Ale warto być wielkim zwycięzcą. Dlatego, Panie, Ty dzisiaj bądź wywyższony. I dziękuję Ci, że to Ty z nas, małych ludzi, czynisz wielkich zwycięzców. Że mnie, który mógłby już dawno mnie tutaj nie być mogło, już dawno bym się poddał, a jednak mnie zachowałeś. I pewnie wielu z nas może już nieraz chciało zrezygnować i poddać się, ale dzisiaj są tutaj i wierzą dalej tylko dlatego, że słuchali się Ciebie i nigdy się nie poddali. I dlatego ukształtowałeś w nas mentalność zwycięzcy. Bądź wywyższony, Panie. Amen.